to, czy rolnik decyduje się nawadniać, nie nawadniać, zależy od tego, jaką gospodarkę prowadzi. Znaczy, czy są to łąki i pasmiska, czy są to tereny uprawne. A jeśli tereny uprawne, to też nie wszystkie uprawy przecież, bo zbóż nie nawadniamy. Raczej, jeśli widzimy na przykład deszczownie, czy jakieś urządzenia wodne, no to są to chociażby, nie wiem, ziemniaki najczęściej.
Tak jest, no to, no mówię, to wszystko trzeba dostosować i wymaga jakby takiego kompleksowego podejścia, stworzenia pewnego, odtworzenia systemu, trochę zarządzania tym, właśnie budowania świadomości wśród rolników. Wydaje się, że poza samymi nakładami finansowymi, inwestycyjnymi, to budowanie świadomości, ja tutaj widzę duże znaczenie tego działania.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc z takiej wody korzystać?
Znaczy to w zależności od tego, ile tej wody pobieramy. To jest regulowane prawem, w zależności od tego, ile tej wody chcemy pobierać do nawodnień. Trzeba przygotować operat i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór tej wody do nawodnień. W porównaniu do uzysku, jaki jest z punktu widzenia nawadniania, no to na pewno to nie są jakieś koszty, które mogą spowodować, że takich działań rolnik nie będzie podejmował, bo wiadomo, ta woda mu jest potrzebna. To jest jakby cała taka idea, żeśmy spowolnili odpływ od siebie z miejsc naszych terenów, które są, z których jesteśmy właścicielami, i z tej wody, która nam spadnie z nieba, korzystać jak najwięcej. To jest jakby podstawowa sprawa. I tak, rzeczywiście te wszystkie elementy związane z budowaniem małych zbiorników retencyjnych, czy tam służących do nawodnień, magazynowanie tej wody, to są te działania, które powinniśmy podejmować przede wszystkim, bo tej ilości wody w rzekach no nie zwiększymy. Nam jakby nie spowodujemy, że będziemy mieli nagle dodatni bilans wodny i tej wody w rzekach nam się pojawia bardzo dużo. No, natomiast musimy działać, żeby ta jakość wody była jak najlepsza, bo jeżeli dzisiaj patrząc bardzo prosto, no ilość ludzi i domostw się nie zmniejsza, raczej się rozbudowujemy, tych ścieków bytowych jest coraz więcej. Wody w rzekach, do której nawet to podczyszczone wody z oczyszczania ścieków wpływają, wody w rzece jest coraz mniej, to musi być w takim razie w tej rzece woda coraz lepszej jakości, żebyśmy mogli odprowadzać te nasze nieczystości, które wytwarzamy.
A zachęca Pan, zawsze o tym myślę, kiedy odkręcam kurek, myjąc naczynia chociażby, do tego, żeby oszczędzać trochę wody? No bo jeśli będziemy oszczędzać, no to po pierwsze będziemy mieć rachunki, to są nasze pieniądze, za wodę płacimy, czasami duże kwoty. A po drugie, no właśnie, no zużyjemy mniej, my wszyscy, więc generalnie tej wody per saldo będzie trochę więcej.
Zdecydowanie, no przytoczę rozmowę z ostatnich miesięcy z naszym Zwikiem Szczecińskim, jak ludzie podlewają ogródki wodą, która została za wiele złotych uzdatniona, tysięcy złotych uzdatniona, a my ją tak swobodnie podlewamy ogródki, no to rzeczywiście no nie jest to ani ekonomicznie uzasadnione, ani zasadne no z punktu widzenia po prostu prośrodowiskowego podejścia.
No dobrze, ale to tutaj kłania się kolejny chyba element, skoro takiej wody nie chcemy, nie powinniśmy docelowo zużywać chociażby do podlewania, no to miejmy deszczówkę opadową, ale to z kolei kolejnych dużych nakładów i pewnej zmiany myślenia wymaga.
Prawda? Dokładnie. To, co wracamy znowu do tego zmiany mentalności, zmiany sposobu myślenia o tej wodzie, o tym, żebyśmy ją wykorzystywali tą naturalną przede wszystkim, a tą, która jest do spożycia właśnie zgodnie z jej przeznaczeniem.
A takie inicjatywy już chyba się pojawiają. Budowanie nowych osiedli wiąże się często z takimi pozwoleniami na zbiorniki właśnie tak zwaną wodę szarą, tą zużytą.
Tak. Tutaj właśnie w wielu miastach w Polsce, tu w tym także u nas w Szczecinie, co prawda nie jesteśmy wprost odpowiedzialni za to jako Wody Polskie, natomiast rozmawiamy w tym zakresie także z naszym na przykład Zwikiem i rzeczywiście poza tym, żeby wykorzystywać jakby podwójnie wodę w tych obiektach pasywnych, to dodatkowo ten wymóg zagospodarowania wody w miejscu, w którym ona spadnie, a więc nie zrzucanie jej do deszczówki i jak najszybciej odprowadzenie, tylko tak, zmagazynowania, zretencjonowania, ponownego wykorzystania. To są te elementy, na które dzisiaj w całej tak naprawdę polityce czy zagospodarowaniu przestrzeni powinniśmy myśleć, bo czy my dzisiaj, mówiąc wprost, na Bezrzeczu, na terenie podmokłym zbudujemy kolejny zbiornik retencyjny w miejscu, gdzie ta woda stagnuje na takim podmokłym terenie, no to nawet jeżeli wybudowany ten stanie zbiornik, to przyrost retencji w porównaniu do tego, ile w tej chwili w gruncie jest, będzie niewielki. Raczej, jeżeli miałbym dzisiaj rekomendować zadanie, to wolałbym rozpocząć od miękkiego zadania, czyli zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i ten teren podmokły wyłączyć z zabudowy mieszkaniowej i to sam w sobie byśmy mieli przytrzymaną wodę w gruncie. Teren byłby przyrodniczo też dostępny wśród tych zabudowań i osiedli, które tam się budują. Mielibyśmy zostawione przestrzenie dla przyrody.
Nie narażamy się na podmycia, podtopienia w takich sytuacjach, kiedy leje jak z cebra, prawda?
Tak, dokładnie. A jakby uzysk z budowy samego zbiornika retencyjnego, no w porównaniu do tego, ile możemy wody przytrzymać w tym gruncie, czy w tym zadoleniu, czy w tym obecnie podmokłym terenie, no nie jest na tyle wielki, że skompensuje nam straty czy odpływ powierzchniowy z tych powierzchni szczelnych.
Mówił Pan o rozmowie ze szczecińskim zwikiem i podlewaniu ogródków wodą, która jest na najlepszej jakości, przeszła pewny proces czyszczenia, filtracji, etc., etc. Przypomina mi się taki jeden z tekstów, kiedyś przeczytałem w piśmie dla leśników. Chyba pan dyrektor warszawskiego ZOO, pan Andrzej Kruszewicz, napisał coś takiego. Miejmy świadomość tego, że uzdatniamy, czyścimy, doprowadzamy do najwyższej jakości tę wodę, a potem jak gdyby nigdy nic, spuszczamy ją w toalecie niestety.
Tak, niestety tak. To wygląda. No jeszcze raz, uważam, że jeżeli nie zmienimy podejścia do wody, to i świadomości tej, że ta woda będzie droga
i coraz mniej.
I coraz mniej, dlatego to jest dla nas zasób szczególnie ważny i powinniśmy o niego po prostu dbać.
Jeszcze jedna rzecz, kiedyś pamiętam jako młody reporter nagrywałem sondę, jak oszczędzać wodę. Jedna ze starszych osób powiedziała mi, niech pan postawi sobie miseczkę w zlewie i zobaczy, ile panu się tej wody nazbiera, kiedy myje pan sztućce, noże, łyżeczki, etc., etc. I rzeczywiście natychmiast litr, dwa, trzy, pięć to jest bez problemu, to jest chwila, moment.
Dokładnie, dokładnie. To też taką historię ciekawą mógłbym powiedzieć. Mój znajomy Holender na mycie naczyń ręcznie bez zmywarki zużywa 4 litry wody. W jednej misce myje, a w drugiej potem dopiero pucze i w ten sposób jakby też oszczędza, tylko to budowanie świadomości u niego było, dzisiaj ma 80 kilka lat, a już jego rodzice mu budowali tę świadomość, także no mamy trochę jeszcze do popracowania.
Do zrobienia. Na koniec jeszcze jedna dygresja, tak jak pan mówi, przypomniało mi się, jest takie hasło, czyste plastiki oddajemy do recyklingu, no ale co, ten kubek plastikowy mam myć wodą, żeby go potem wrzucić do śmieci, do żółtego pojemnika, ale nie chodzi o to, żeby myć to wodą czystą z kranu, tylko tą już zużytą, którą sobie gdzieś tam gromadzi. To też jest jakiś element do poprawki, ewidentnie.
No tak jak pan redaktor mówi, no idziemy w kierunku tego, żeby tam, gdzie tą wodę, nawet kiedy ona jest już zużyta, dalej ją możliwe wykorzystać.
Naszym gościem był pan Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.